Wracamy do rozmowy z aktorem Janem Tuźnikiem, a to przypominam jeszcze raz, jest to audycja Cisza w Eterze. W ciągu naszej rozmowy padła już nazwa Skowieszynek, w którym się wychowałeś, Kazimierz Dolny. Padła też nazwa Teatr Klepisko, ponieważ chociażby tak cię przedstawiłam na początku rozmowy i właśnie to jest punkt wyjścia do moich kolejnych pytań. Myślę, że to jest historia, którą warto, rozmawiając z tobą, warto wykorzystać to, że teraz rozmawiam z tobą i przedstawić naszym słuchaczom historię bardzo nietypowego teatru, który stworzyłeś. Czym jest Klepisko i gdzie ono funkcjonuje? Ja nie będę tego mówić. Chciałabym, żebyś ty opowiedział, czym jest Teatr Klepisko i skąd zrodził się taki pomysł.
Teatr Klepisko to jest moje dziecko, a znajduje się w moim rudym serduszku. I zawsze się będzie znajdował. To jest rzeczywiście rzecz, w którą w moim dotychczasowym życiu włożyłem najwięcej pracy, pieniędzy, zaangażowania, pasji, pracy fizycznej. Jeżeli powiem, że pot, krew i łzy, to każda z tych substancji występowała przy tworzeniu Teatru Klepisko w dużych ilościach. Jak się zrodził pomysł? Ja odszedłem z Teatru Wierszalin w 2013 roku i wróciłem na lubelskie ziemie, bo stąd pochodzę, z niezbyt dużymi oszczędnościami. I szukałem pracy, na początku oczywiście na etacie. Później zresztą trafiłem po chyba 4 miesiącach do Radia Centrum, gdzie zresztą mieliśmy przyjemność się poznać. I w maju tego roku właśnie, później, to było 2 lata później, w 2015 roku. I tak sobie żyłem tutaj jako freelancer, ale tego teatru ciągle było mi mało i chciałbym go robić więcej. I w maju 2015 roku, czyli to było chyba 14-15 miesięcy po tym, jak się sprowadziłem do Lublina z powrotem. Mój tata powiedział, siedzieliśmy akurat tam w salonie, piliśmy sobie czerwone winko i powiedział, słuchaj synu, będzie stała wolna stodoła, może chciałbyś coś tam zorganizować. I ja po prostu, jakby coś we mnie wstąpiło. Podzwoniłem po znajomych, najpierw do swojej przyjaciółki Pauli, którą również serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, że słuchaj, zróbmy teatr, nie? Teatr w stodole, to jest duża przestrzeń, prawda? 18 metrów na 8 metrów i na 7 w górę, przy szczycie przynajmniej. Także zróbmy teatr na wsi, super, nie? I miałem dużo wątpliwości, ale ona i moja ówczesna dziewczyna, a obecnie żona Olga, obie powiedziały, zrób to. Czyli tak mentalnie popchnęły mnie w plecy. Tak poklepały mnie po pleckach. No i wszystko się potoczyło błyskawicznie. Znaleźliśmy ekipę, która miała zrobić pierwszy premierowy spektakl. Początkowo ja nie chciałem reżyserować. Pomysł był taki, że ja będę częścią ekipy aktorskiej, osobą odpowiedzialną za to miejsce, ale reżyserzy będą się zmieniać. No i przyjechaliśmy na wieś w kilka osób i mieliśmy tak, że było tak gorąco, że wieczorami pracowaliśmy w stodole teatralnie, a że tak powiem, przed południem do obiadu pracowaliśmy fizycznie, ponieważ tam po prostu, jak to się mówi, dziada z babą było brak. I trzeba było jakąś widownię ustawić, posprzątać ten teren. Ja z moim tatą, żeby w ogóle wynieść stamtąd rzeczy, zbudowaliśmy 2 szopy. Potem w trakcie już kolejnych lat zbudowaliśmy taką przybudówkę do stodoły hotel, gdzie mieszkamy, jak tam pracujemy, taką małą komunkę artystyczną sobie tworzymy, jemy razem, gotujemy razem, pracujemy razem, wieczorem obowiązkowo ognisko. I potem to się rozkręciło. I potem założyliśmy fundację jako osobowość prawną. Organizowaliśmy koncerty, warsztaty właśnie teatralne dla dzieciaków ze wsi, warsztaty improwizacji teatralnej. Był u nas na przykład LARP kiedyś też, czyli 50 osób przebranych za postaci z fantasy minus 20, jeden chłopak bez koszulki latał, myślałem, że po prostu umrze, ale okej. Cudowna rzecz. I z czasem doszedłem do wniosku, że ten pomysł, żebym ja nie reżyserował, się nie sprawdza i od 2 lat mniej więcej zacząłem reżyserować, tworząc teatr autorski, jako Teatr Klepisko, jako autorski teatr Janka Tuźnika. I do pandemii dosyć dobrze się to toczyło. Teraz mieliśmy grać właśnie nasze spektakle w Centrum Kultury. Jeden z nich zagraliśmy, Matkę. Spektakl, który powstał w zeszłym roku. Premierę miał u mnie w mieszkaniu naprzeciwko Radia Lublin. I był o relacjach syna z matką. A teraz mieliśmy grać Zamek na podstawie zamku Franca Kafki, który premierę miał też w zeszłym roku na zamku w Kazimierzu Dolnym, na dziedzińcu zespołu zamkowego. No niestety COVID nam to wszystko skasował. Ale Klepisko to jest takie miejsce, gdzie na całym świecie, gdzie ja się czuję absolutnie na miejscu, ponieważ ja włożyłem w to tyle pracy fizycznej, wszystkie te remonty i tak dalej, stolarki, niestolarki, wymiana dachu. My to wszystko zrobiliśmy z moim tatą. Powstał właśnie ten hotel, te szopy, prysznic, scena plenerowa pod orzechem, wymiana podłogi, trybuny zbudowane i tak dalej, i tak dalej. Więc tam poza tym, że sztuka, poza tym, że teatr, że rezydencje, że po prostu taki dom sztuki, miejsce sztuk wielu, miejsce do tworzenia, to ja się tam cudownie czuję. Po prostu tam, jak zawsze, jak przyjeżdżają widzowie czy słuchacze koncertów, to ja się wzruszam. I bo wtedy Klepisko żyje. Wtedy ten mój wielki gigant wiejski w postaci teatru w stodole ożywa, otwiera oczy i delikatnie się porusza i tak się mości jak kot na poduszce, to on się mości w tej wiejskiej trawie i mówi, no w końcu przyjechali.
To będzie motywacja do tego, żeby mieć na co czekać. Jak już skończy się epidemia, sytuacja się ustabilizuje i wrócimy do normalności. Teraz zastanawiam się, czy rzeczywiście wrócimy do normalności. Myślę, że tak. Na pewno nie wrócimy do tego, co było, ale to będzie jakaś nowa rzeczywistość, w której będzie znowu miejsce na kulturę, będzie miejsce na otwarte placówki kulturalne i między innymi, mam nadzieję, będzie też otwarty Teatr Klepisko. Jakie są twoje plany na najbliższy czas, plany twoich współpracowników, twojej ekipy? Załóżmy, że kończy się już epidemia, wszystko wraca do funkcjonowania i na co chcecie zaprosić widzów?
To znaczy, przede wszystkim chcielibyśmy jak najwięcej grać te spektakle, o których wspominałem. Oba są dla mnie bardzo ważne, czyli Zamek i Matkę. I chcielibyśmy z nimi troszkę pojeździć po Polsce, po festiwalach teatralnych, co w tym momencie oczywiście jest niemożliwe. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze plany, to ja mam przynajmniej 3 takie teczki z gotowymi pomysłami na spektakle. Mogę opowiedzieć o jednej z nich, która najbardziej mi chodzi po głowie i to już myślę, że od blisko roku. Strasznie chciałbym zrobić spektakl o Antonim Cierplikowskim. Słyszałaś kiedyś, kto to jest Antoni Cierplikowski?
Słyszę pierwszy raz to nazwisko.
I ja, jak usłyszałem to nazwisko, też słyszałem pierwszy raz, a zaraz jak ci opowiem w 2 zdaniach, kto to jest, to zrozumiesz, dlaczego chcę zrobić o nim spektakl, bo to jest Polak, który wyemigrował w wieku 16 lat do Paryża. Uczył się fryzjerstwa u najlepszych mistrzów paryskich. Pewnego dnia aktorka wielkiego formatu chciała zagrać młodą dziewczynę. Młodą dziewczynę. A była po 50. I mistrz Antoniego dostał takie zlecenie, żeby ją odmłodzić ze względu na fryzurę. Oczywiście stwierdził, że to jest niemożliwe, więc wysłał Antoniego, żeby to on się ośmieszył i w ten sposób powstała moda na chłopczycę, czyli garçon. I to on wymyślił to i od tamtej pory sam stał się mistrzem. Facet w pewnym momencie miał 150 zakładów fryzjerskich na całym świecie. Miał profesjonalne studio fryzjerskie w Paryżu i przylatywała do niego specjalnie ze Stanów żona Ronalda Reagana. Czesał królowę Elżbietę. Był multimiliarderem, był mecenasem wielu polskich artystów, rzeźbiarzy, malarzy w Paryżu. Spał w szklanej trumnie, ponieważ bał się fal. Projektował budynki, między innymi budynek z lat 50., 40. albo 50., nie mogę sobie przypomnieć, z ogrzewaniem podłogowym. Naprawdę był niesamowitym człowiekiem renesansu. Jest wspaniała książka na jego temat, która się nazywa Król fryzjerów, fryzjer królów. A to był chłopak z Sieradza. I my nie uczymy się o nim w szkołach. Dlaczego?
Powiem szczerze, że naprawdę bez żadnych wymuszonych komplementów. Mam nadzieję, że ten spektakl powstanie i będę miała okazję go zobaczyć. I wydaje mi się, że to jest też odpowiedź na pytanie, które próbuję może trochę nieudolnie zadać dzisiaj w trakcie naszej rozmowy. Po co jest sztuka? Chociażby po to, żeby opowiadać historie, o których nie wiemy i opowiadać je w ciekawy sposób. Na koniec naszej rozmowy mam jeszcze takie pytanie, którym chciałabym wrócić do tego, od czego zaczęliśmy. Czyli od sytuacji, która spotkała środowisko kulturalne. Jak myślisz, tak naprawdę, gdzieś w twoim odczuciu, w twoich wyobrażeniach, nie wiem, być może zastanawiałeś się nad tym, jak ta cała sytuacja i ta pandemia, ten bezdech, którego doświadczamy, wpłynie na sztukę. Czy będą jakieś konkretne zmiany, sposób może naszego odbierania wydarzeń kulturalnych, organizowania? Jak myślisz, czy to będzie bardziej zmiana na gorsze? Tak jak przywołując to, o czym mówiłeś o swojej rozmowie ze znajomym aktorem, czy może zapatrujesz się na tę przyszłość bardziej optymistycznie? Może ta tęsknota za brakiem kultury i doświadczenia tej sztuki na żywo zrodzi w nas nowe pokłady tego entuzjazmu i pogoni za tym, żeby tej sztuki doświadczać jeszcze więcej?
Moja odpowiedź brzmi: nie wiem. Ale wydaje mi się, że jeżeli pandemia będzie postępować w przyszłych latach, a słyszałem już też taką wypowiedź dyrektora WHO o tym, że taki apel do rządów całego świata, żeby rządy były przygotowane, że to nie będzie ostatni wirus tak zaraźliwy, w przeciągu najbliższych kilku lat, więc powiedzmy, że za rok, za dwa lata, kiedy już mamy szczepionkę na COVID, powiedzmy, ta sytuacja jest opanowana, wychodzi już teraz, trochę żartując, COVID-20, prawda, i jest jeszcze gorszy. Więc na pewno ludzie wtedy, jakby zacznę od tej ciemniejszej strony, na pewno ludzie wtedy nie będą myśleli o teatrze, nie będą myśleli o sztuce, będą myśleli bardziej o ekonomii, o oszczędnościach i o tym, jak przetrwać. Ale żeby właśnie nie kończyć tak ciemno, tak ponuro, to mój kolega mówi mi, że ja jestem zbytnim optymistą, a wręcz frajerem, że tak myślę. Ale ja chcę przynajmniej dostrzegać i dostrzegam w ludziach jakąś taką piękną solidarność. Taką piękną solidarność w dzisiejszych czasach. W takich małych gestach, że oczywiście jest dużo ludzi sfrustrowanych, ale tych sfrustrowanych równoważą ludzie, którzy obcym ludziom, nie wiem, Ja ostatnio oddałem pani naklejki w Biedronce, bo mi na nich nie zależało. A tamta pani z kolei pożyczyła swoją kartę z Biedronki, żeby inna pani mogła kupić masło. I to się zdarzyło w jednej kolejce. Ja teraz naprawdę 2 tygodnie temu byłem absolutnie bez pracy, bez możliwości zarobkowania. I napisałem post na Facebooku, na którym, który udostępniło, szanowni państwo, 6,5 tysiąca osób. Dzięki czemu mam teraz bardzo dużo pracy, bo mam studio lektorskie w domu, więc mogę pracować zdalnie i to mi uratowało tyłek. Tak naprawdę uratowali ci ludzie, którzy udostępnili ten post, którzy nawet jeżeli nie mogli mi zlecić jakiegoś nagrania, to mogli udostępnić ten post. Także cholernie chcę wierzyć w to, że już abstrahując od sytuacji kulturalnej, ale w ogóle, że ta cała sytuacja, która się dzieje na świecie, zmieni powiedzenie człowiek człowiekowi wilkiem na człowiek człowiekowi bratem.
Bardzo piękne słowa. Nie spodziewałam się aż tak optymistycznego zakończenia odpowiedzi na to pytanie, bo jednak to pytanie trochę mrozi krew w żyłach, ale bardzo serdecznie dziękuję ci za to. Jeszcze chciałabym wykorzystać twój optymizm życiowy i zapytać się ciebie, czy może masz jakąś jeszcze luźną myśl, jakieś natchnienie, odkrycie ostatniego czasu, którym chciałbyś się podzielić ze słuchaczami?
Czy mam jakieś odkrycie albo refleksje? Mam takie. Takie jedno. Ostatnio, tak jak mówię, bardzo byłem w złym stanie psychicznym z tego, ze względu na to, co się dzieje na świecie, w Polsce, jaka pogoda jest za oknem, jak wygląda sytuacja z pracą i tak dalej. I może to jest głupie, może to jest infantylne i trywialne, ale codziennie sobie mówiłem tak, za co mógłbyś być wdzięczny, albo co dobrego dzisiaj się zdarzyło i nie ma bata, musisz wymyślić 5 rzeczy. I czasami to było na przykład, w listopadzie świeci słońce. Dobra, pierwszy punkt, fajnie. Albo, dobra, oddałem pani naklejki w Biedronce. I na pewno, i się do mnie uśmiechnęła. Super. Drugi punkt. I to są takie drobiazgi i takie okruchy, ale one mi ostatnio pozwoliły jakoś optymistycznie przeżyć ostatni czas, który był dla mnie bardzo ciężki. I po prostu bądźmy wdzięczni za takie małe rzeczy.
Dziękuję bardzo za te słowa. I tutaj już ostatnie pytanie z ostatnich. Dla tych, których może zaciekawiłeś tym, co dzisiaj powiedziałeś, może chcieliby jeszcze posłuchać chociażby twojego głębokiego głosu więcej, można to zrobić, ponieważ też wspomniałeś o tym, że od niedawna prowadzisz podcast dla tych, którzy nie do końca może spotkali się jeszcze z formą podcastów, kilka słów wytłumaczenia, to jest taka forma wirtualnego, można tak powiedzieć, no chociażby w twoim przypadku pamiętnika, czyli blog tematyczny, ale w formie nagrań audio, czyli nie czytamy tego, co autor ma do powiedzenia, ale słuchamy. I te podcasty stają się coraz bardziej popularne o przeróżnej tematyce. Twój też nabiera jakiejś konkretnej formy. Gdzie można cię znaleźć? Pod jakim hasłem? Gdzie szukać twoich opowieści?
Mój podcast nazywa się Poszukiwanie straconego czasu. To jest taka parafraza powieści Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu, więc ja wyrzuciłem żeby tutaj nie zostać posądzonym o plagiat. Poszukiwanie straconego czasu. A można mnie znaleźć na Spotify, na Apple Podcast oraz na serwisie Pinecast.
I tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Myślę, że tutaj już więcej dodawać nie trzeba. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to ja też zachęcam. Przypominamy podcast Poszukiwanie straconego czasu. Zachęcam, żeby posłuchać pozytywnych historii Janka, bo przynajmniej takie są moje przemyślenia, słuchając tego, o czym opowiadasz i czym się dzielisz. Dziękuję ci bardzo serdecznie za tę dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim i Państwa gościem był dzisiaj aktor, dyrektor Teatru Klepisko, Jan Tuźnik. A my słyszymy się o tej samej porze za tydzień, czyli w czwartek po godzinie 22 w audycji Cisza w Eterze. Piotr Wierzchoń, Iwona Kosior. Dziękujemy serdecznie i życzymy dobrej nocy.